Dzień szósty, konferencja główna.
Wiecie, że już pielgrzymka się zbliża powoli do końca? Witam serdecznie w tej konferencji głównej. To jest czas, żeby dalej słuchać. Oczywiście czas nam podarowany i zadany, tak samo wam, jak i mi. Ponieważ każdego z nas Bóg kształtuje na swój sposób. Dzisiaj zapowiedziałem temat dotyczący, no właśnie, odkrywania woli Pana Boga względem poszczególnych sfer naszego życia i prosiłem tych, którym udało się rano wysłuchać wstępu do tej konferencji, o przemyślenie, na którym miejscu Pan Bóg jest w poszczególnych sferach naszego życia. Mówiłem o seksualności, o pracy, o nauce, o zdrowiu, o poszczególnych sprawach. Dlaczego jest to takie ważne? Moi drodzy, przechodzimy do konkretów. Już wiele wieków temu święty Jan od Krzyża powiedział, że żeby człowiek mógł wypełniać wolę Pana Boga w swoim życiu, powinien na co dzień stawiać sobie bardzo ważne pytanie. Pytanie, które brzmi jak? Co zrobiłby Chrystus, będąc na moim miejscu, mając moje cechy charakteru, moje predyspozycje, moje zdrowie, mając to wszystko, co ja mam? Święty Jan od Krzyża powiedział to i w ten sposób ukształtował setki świętych, którzy kierowali się tą zasadą. To jest jedna z jego rad, 17 rad, które daje swoim uczniom. Jest to czwarta rada, bardzo ważna rada w rozeznawaniu i w kierowaniu się prawem Bożym w naszym życiu. Co zrobiłby Chrystus, będąc na moim miejscu? I chociaż może czasem spotkacie się z takim zarzutem, że no zaraz, Pan Jezus nie żyje w XXI wieku, że księdza, no co on by mógł zrobić? Moi drodzy, jeżeli postawimy się w sytuacji mentalnościowo takiej, w której Jezus działałby i żył pośród nas, to będziemy wiedzieli, w którą stronę by poszedł, jakby zareagował, w jaki sposób podjąłby konkretne decyzje czy kroki wobec danego człowieka. Więc nie usprawiedliwiajmy się w ten sposób, że Pan Jezus w tym wieku to inaczej działałby, inaczej by wybierał. Tak samo wybierałby przez prawdę, tak samo kochałby, tak samo by wskazywał i tak dalej, i tak dalej. Co zrobiłby Jezus? Skąd to w ogóle się wzięło, to co zrobiłby Jezus? Skąd to pojęcie Jezusa, Pana Jezusa wobec naszego życia, w centrum naszego życia? Zobaczcie, że w starożytności, tuż po śmierci Pana Jezusa, pierwsi jego uczniowie, oni bardzo jasno przyznawali się do niego. Dlaczego się do niego przyznawali? Dlatego, że doświadczyli w swoim życiu Boga i dla nich to była konsekwencja. Doświadczenie Jezusa w ich życiu, no, powodowało co? Że oni byli przekonani do tej drogi, której doświadczyli. Byli przekonani do jego nauki, do tego wszystkiego, do czego on ich zaprasza, nawet jeżeli żyli już w jakichś konkretnych ramach czasowych po Chrystusie. Pan Jezus, który nam się objawia konkretnie dzisiaj przez różne wydarzenia, sprawy, przez swoją obecność, przez swój Kościół, krótko mówiąc, on nie chce być panem jakiejś masy ludzi. On nie chce być panem anonimowym, panem całego świata. On faktycznie jest panem całego świata, ale on chce być osobistym moim panem i zbawicielem, czyli kimś takim, kto nadaje wartość i treść mojemu życiu. Dlaczego Jezus ma być panem? Ponieważ pan w języku greckim oznacza Kyrios, a Kyrios to jest ten, który jest Bogiem. I pierwsi chrześcijanie dlatego wyznawali Jezusa jako Pana, ponieważ odnajdywali w Nim bóstwo. Oni wyznawali Jezusa, oddając za tę prawdę życie. To nie jest tylko slogan, nalepka, przepraszam, na długopis, Jezus jest Panem. Tylko to jest prawda naszej wiary. To jest najprostsze wyznanie tego, kim dla nas jest Jezus. To tak jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, tak, dla mnie Jezus jest Bogiem, jedynym Bogiem. Bogiem, który mnie tak ukochał, że oddał dla mnie i za mnie życie, abym ja wierzył w to, co on powiedział. No nie ma większej miłości. Nie da się więcej ukochać, niż zginąć z miłości, oddać, wydać siebie po prostu całkowicie z miłości do drugiego. Nie ma większej miłości. Zresztą on tym samym bardzo mocno to nam podpowiadał przez całe swoje nauczanie. Pytanie tylko, czy to jest prawda dotycząca mnie, czy to jest prawda gdzieś poza mną, czy Jezus i Jego panowanie jest dla mnie, czy Jego panowanie jest zgodne z moją konkretną wolą, tak jak Maksymilian Maria Kolbe mówił, to najprostsze równanie matematyczne na świętość. Duże W, Jego wola równa się małe W, czyli moja wola. Przechodzimy do konkretów. Co to znaczy, że Jezus chce być na pierwszym miejscu w poszczególnych sferach naszego życia? Jeżeli Jezus chce być pierwszy we wszystkich sferach naszego życia, to każda z tych sfer ma być podporządkowana Jemu. To nie chodzi o to, że On chce mnie jakoś ograniczać, tylko chce właśnie wydobyć ze mnie to, co najpiękniejsze we mnie. Chce we mnie rozwinąć wszystko to, co we mnie tak naprawdę złożył i zainwestował. Co to oznacza? Jeżeli Jezus jest pierwszy, na pierwszym miejscu w sferze mojej nauki, no to konkretnie uczę się 6 dni w tygodniu, a 7 dzień odpoczywam. Nie na odwrót. Jeżeli Jezus jest pierwszy, na pierwszym miejscu w sferze mojej nauki, to na przykład nie ściągam, bo to jest konsekwencja. Wybór Jezusa jako opcji dla mnie. Jeżeli Jezus jest na pierwszym miejscu w mojej pracy, no to pracuję uczciwie. Nawet jeżeli mam możliwość przynoszenia regularnie długopisów z mojego biura i kserowania za darmo, bo to przecież niczyje, bo państwowe. Nie. Jezus jest pierwszy. W szczegółach oznacza to moją wierność i moją prawdziwość, moją sumienność wobec wykonywanej pracy. Moje podejście uczciwe będzie działało na wszystkich, którzy są dookoła mnie. Dlaczego? Bo Jezus może być pierwszy, albo nie mówię, że Jezus jest na pierwszym miejscu. Jezus jest na pierwszym miejscu mojego zdrowia. Co to znaczy? No, że o swoje zdrowie dbam. I to zobaczcie, jak na pielgrzymce to się przekłada. Jeżeli nie dam rady iść i naprawdę nie dam rady iść, jeżeli nie powiadomię lekarza, to jest to coś strasznego, bo wtedy ja stawiam siebie ponad Panem Bogiem. Bóg mówi nawet przez to, że ja nie mogę iść. I odwrotnie, kiedy ja mogę iść, a z lenistwa wykorzystuję na przykład konkretne służby i podjeżdżam, kombinuję, to co, Boga oszukam? Nie, no, księdza przewodnika mogę tylko oszukać. A Pana Boga i tak to wszystko widzi. Mówi, dziecko moje. Ach, ty łobuzie. Konkretnie Bóg chce w konkretne sprawy mojego życia wkraczać. Tak, aby to było widoczne. Nie mogę nie mówić o Jezusie, ale żyć tak, jakby to było widać. Jeszcze raz. Jeżeli mówię o Jezusie moim życiem, to jest to najlepsze potwierdzenie tego, że Jezus jest moim Panem w poszczególnych sferach życia. No to omówiliśmy, słuchajcie, takie proste sfery życia. No bo praca, zdrowie, to nauka. A jakie są inne, bardziej zawiłe i skomplikowane? No chociażby kwestia naszej seksualności. Jeżeli Jezus jest moim Panem, to jeśli chodzi o moją seksualność, to zrobię wszystko, żeby konkretnie pozbyć się, nie wiem, materiałów, filmów, gazet, które mnie od Jezusa odciągają, które sprawiają, że upadam w konkretne grzechy. Czy to będzie grzech masturbacji, czy grzech pornografii, czy grzech jakiegokolwiek wykorzystywania drugiego człowieka, czy jakiekolwiek inna rzecz. Skoro Jezus jest moim Panem, to ja nad tą seksualnością czuwam na tyle, na ile potrafię czuwać. Na tyle, na ile zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, aby być czystego serca. Jeżeli Jezus jest Panem mojej seksualności, to walczę o tę czystość przez to, co kupuję. Jeżeli w parafii, w której kiedyś pracowałem, podchodzę do kiosku, do konkretnych pań i pytam, co tutaj robi to czasopismo, a pani mówią, że no właśnie to Boże Księdza jest kupowane przez dwie matki dla chłopców, bo to jest Brawo, które to matki mówią, że to jest gazeta młodzieżowa, żeby chłopcy sobie poczytali i się zapoznali z tematyką. Oczywiście kupiłem. Po co? No, do kazania. Kupiłem, przeczytałem i przez całą niedzielę, słuchajcie, czytałem jedną stronę wobec wszystkich rodziców, którzy byli w kościele. Mój pierwszy raz. Kiedy czytałem tę pierwszą stronę, to ludzie z jednej strony się śmieli, z drugiej strony płakali, jeszcze inni byli pogorszeni. Nie mówię tutaj wszystkich szczegółów, bo kiedy zechcecie posłuchać o szczegółach tego, co się wtedy stało, to ja zapraszam was w ogóle na rekolekcje, które prowadzę. Na stronie www.kochaj.my często ogłaszamy te rekolekcje dla młodych i tam o szczegółach tego, co się wtedy wydarzyło, można się dowiedzieć. Natomiast powiem wam szczerze, że kiedy przeczytałem bardzo dokładnie ten artykuł, rzucając gazetę przez środek kościoła, no to jedna pani napisała do biskupa, ponieważ rodzice byli przekonani po przeczytaniu tej jednej strony, że jednak tych gazet nie będziemy kupować swoim dzieciom. Wszyscy się śmieli, ale decyzję podejmowali. Natomiast jedna pani nie. Napisała do księdza biskupa i napisała list protestacyjny wobec księdza, wikariusza jednej parafii, który co, jak to zacytowała, a proszę księdza biskupa, a nas wiokary, to nam Playboya z ambony cytuje. Nie wiem, skąd wiedziała, co to jest Playboy, ale taki list mój ksiądz biskup dostał wobec całej zaistniałej sytuacji. Jezus chce być pierwszy, jeśli chodzi o sferę seksualności i inaczej to przeżywanie seksualności będzie wyglądało u osoby młodszej, inaczej będzie wyglądało u osoby w związku małżeńskim, inaczej u księdza, bo każdy z nas ma swoje powołanie. Przyznam się przed wami, że przyszła kiedyś do mnie kobieta do zakrystii, do kancelarii, przepraszam, z takimi trochę pretensjami. Zacząłem ją słuchać. Co się okazało? Największe pretensje miała o to, że jej mąż no niech chce ją pieścić, chce się z nią całować, chce ją przytulać, więc tak słucham, czy ona rzeczywiście mówi o swoim mężu. Powiedziała, że tak. Więc dalej próbowałem wgryźć się, dlaczego to jest problem. Ona przedstawiła mi takie argumenty, że już no, takiego czegoś, takiej czułości nie potrzebuje, że to absolutnie, że tutaj powinno się zaniechać takiej czułości i tak dalej, i tak dalej. Więc no, do mnie to nie docierało, że to ona mówi o mężu. Zapytałem, co ona zrobiła. Ona mówi, jak to co? No, wystawiła mu łóżko do drugiego pokoju. Ja mówię, proszę panią, czy pani wie, że pani swojego męża naraża na zdradę, że on się będzie oglądał za innymi kobietami, że pani ma obowiązek małżeński, pożycia małżeńskiego, współżycia i tak dalej, i tak dalej. Gdybym wcześniej nie spotkał kobiety, ponieważ ta się przedstawiła, że ona już jest, że ona już tego nie potrzebuje, argumentując mi, że ona ma 50 lat i no absolutnie już teraz ona 50 lat skończyła i dlatego to łóżko w drugim pokoju jej męża. A ja jakiś czas wcześniej spotkałem kobietę, która podejmowała współżycie razem z mężczyzną, który był 70-letni i mówili, że no, Boże Księdza my tylko dwa razy w tygodniu. Więc próbowałem tej pani zaargumentować wszelkimi możliwymi argumentami, że ona w ten sposób naraża swojego męża na zdradę, że to nie można tak zrobić, jeśli jest się w małżeństwie. Ja proszę sobie wyobrazić, że żadne argumenty, kiedy do niej nie docierały w tej sferze seksualności, no wyciągnąłem najcięższy argument, najcięższe działo. Wyjąłem Pismo Święte i mówię, no trzeba pokazać, co jest w Piśmie Świętym napisane. I cytuję jej Pismo Święte, że święty Paweł mówi, spośród tych różnych cytatów wybrałem między innymi ten, że nie unikajcie siebie nawzajem, chyba że na jakiś czas za obopólną zgodą. Kiedy przeczytałem to tej pani, wiecie co się stało? Ta pani tak spojrzała i mówi, o, ksiądz też taki zboczeniec. Niestety Pan Jezus nie zakrólował w jej seksualności na pierwszym miejscu. Pożegnała mnie, wyszła zgorszona. tym fragmentem Pisma Świętego, który jej zacytowałem. Można by tych przykładów mnożyć tutaj mnóstwo, ale chodzi o konkret, o przyjęcie tej prawdy, o królowaniu Jezusa. Ale ktoś powie, proszę księdza, ale to naprawdę wszystkie sfery naszego życia? Tak, ja nie jestem w stanie w ciągu 20 minut omówić tych wszystkich sfer naszego życia, bo ich jest tak wiele. Od sfery higieny, pamiętam chłopaka, który na wyjeździe, na którym byliśmy, no, patrzyliśmy, co się dzieje, dlaczego tak bardzo nieprzyjemny zapach unosi się tam, gdzie mieszkamy, i któregoś wieczoru żeśmy przypilnowali, jak on ukryty przed światem, przepraszam, że zacytuję to, w tym momencie perfumował swoje skarpetki, patrząc, czy nikt nie widzi, po czym odstawiał je w okolicy swojego łóżka. No, musieliśmy go wynieść z tymże łóżkiem. Od sfery higieny, poprzez wszystkie inne sfery, nieomówione przeze mnie, Chrystus chce być na pierwszym miejscu. Kiedy zastanawiałem się, którą sferę wydobyć z tych różnych sfer, ponieważ tak jak wam powiedziałem na rekolekcjach ewangelizacyjnych, które prowadzimy ze szkoły ewangelizacji, ta konferencja trwa minimum godzinę i bardziej szczegółowo omawiamy poszczególne sfery. Bardzo mocno gdzieś w sercu zobaczyłem, że powinniśmy chociaż przez chwilę zatrzymać się nad takimi rzeczami ważnymi, jak Pan Jezus na pierwszym miejscu w sferze mojej polityki, Pan Jezus na pierwszym miejscu w sferze moich finansów, i postaram się jeszcze to przez kilka chwil omówić. Co to znaczy, że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu w sferze mojej polityki? Zobaczcie, że my często politykę traktujemy w sposób brudny. W ogóle, no, jak to możliwe, że Pan Jezus może się czepiać polityki, w ogóle, że polityka może mieć coś wspólnego z Panem Bogiem, a Pan Jezus zajmuje konkretne postawy wobec spraw społecznych. Dla Niego to nie jest mało ważne, co zrobić z podatkiem, nie jest to mało ważne. I w kilku miejscach w Ewangelii odczytujemy, jak On się zachowuje i co On poleca czynić. Ja muszę się wam przyznać, że mój kolega, który na co dzień występuje w kabarecie Hrabi, gra na pianinie, Łukasz Piecz, któregoś razu zapytał mnie, mówi: Rafał, słuchaj, a ty mówisz o polityce na kazaniach, mówisz o tym, uczysz nas, młodych ludzi, o tym, jak mamy do polityki Boga odnosić? Ja mówię: nie, no to wydawało mi się obrzydliwe i w ogóle, żeby w jakikolwiek sposób to łączyć. Co ma Bóg wspólnego z polityką? A on mówi: no właśnie, mówi, czyli ty się tego boisz. Przecież wybory, konkretne wybory polityczne odnoszą się do czego? Także do naszego życia, do spraw społecznych. I wiecie, kiedy to przemyślałem, to uświadomiłem sobie, że to rzeczywiście jest prawda. Pamiętacie, w pierwszej konferencji ludzie wymyślili sposób na utylizację ludzi, paląc ich i podgrzewając na przykład baseny. Wymyślili to, przegłosowali to, ale jacy to byli ludzie? No ci ludzie, na przykład w Szwecji albo we Francji, których inni wybrali. Czym się kierowali ci, którzy wybrali tych, którzy takie ustawy przeforsowali? No właśnie, czym się kierowali ci, którzy głosowali na tych, którzy potem niszczyli ludzi? Moi drodzy, zresztą polecam świetny film pana Leszka Dokowicza, kiedy ile razy się spotykamy, to wiele szczegółów różnych filmów powstających i kręconych przez niego omawiamy, ale jest jeden, po powrocie do domu, znowu zadanie domowe, film pod tytułem Postęp po szwedzku. On omawia te problemy dotyczące spraw społeczno-politycznych. Ale do konkretu. Jeżeli ja wybieram człowieka, który nie ma nic wspólnego z Jezusem, to muszę się liczyć temu, wobec tego, że taki człowiek będzie przeciwny, będzie przeciw mojej wierze. Jeżeli ja wybieram człowieka, który, i wybieram go przez pryzmat fajnego fryzu, który ma na głowie, okularów, które są na tyle zabójcze, że prowokują mnie do tego, żeby powiedzieć: o, fajny człowiek, rzeczywiście, no taki z klasą, a nie patrzę na jego program, czyli na to, co on chce zrobić, chociażby w kontekście naszej ojczyzny, to tak naprawdę ja swoimi rękami podpisuję się pod tym, co on chce zrobić dla mnie. Czyli muszę mieć świadomość tego, że tak jak dzisiaj do Polski z niektórych krajów europejskich, w których uchwalona jest eutanazja, uciekają ludzie z obawy przed śmiercią, ponieważ lekarze bez żadnego pytania, kiedy uznają, że można dać zastrzyk śmierci, dają ten zastrzyk śmierci tylko dlatego, że jakiś parlamentarzysta zgłosił taki wniosek ustawy, ta ustawa przeszła i obowiązuje w życiu, to jeżeli ja decyduję się na głosowanie na człowieka, który wprowadza ustawy w sprzeczne z Ewangelią i nauczaniem mojego mistrza, to ja tak naprawdę rozwalam chrześcijaństwo. I zobaczcie, co się dzieje. Człowiek z znakiem krzyża, bo to jest znak świętego Andrzeja, ten, który jest przy przejazdach kolejowych, podpisuje się przy nazwisku człowieka, który potem niszczy to, co kochamy. Czy my naprawdę oszaleliśmy? Czy Jezus nie chce być na pierwszym miejscu w naszej polityce? Wiecie, co ja robię? Kiedy mam głosować, to nie patrzę na to, czy ktoś ma lepiej czy gorzej zawiązany krawat, chociaż to też jest bardzo ważne. Czy ktoś się lepiej i mądrzej wysławia, czy też nie, tylko patrzę na to, na ile jego program polityczny jest zbieżny, spójny wobec programu Ewangelii, który Jezus nam proponuje. I przyznam się przed wami, że ja tak dokonuję swojego wyboru i stawiam na człowieka, bo tu nie chodzi o to, żebym ja teraz powiedział, na tego pana proszę głosować, a na tego pana proszę nie głosować. Myślę, że rozumiemy kwestię. Chodzi tu o to, żebyśmy się kierowali priorytetami ważnymi dla uczniów Jezusa Chrystusa. Powiedziałem, że jeszcze jedna rzecz będzie omówiona. Muszę to zrobić bardzo szybko. Sprawa naszych finansów. Czy Jezus ma coś do naszych finansów? W Ewangelii mamy napisane, że Jezus wypomina faryzeuszom, że oni dają dziesięcinę z kopru, kminku i mięty, a zaniedbują sprawiedliwość, miłosierdzie i wiarę. No to chciałoby się powiedzieć, że Jezus piętnuje dziesięcinę, ale zobaczcie, co mówi dalej. Jedno należy czynić, a drugiego nie unikać. Z Ewangelii wynika coś bardzo ciekawego, że Jezus zachęca nas do dziesięciny. Szok. Pytanie, co to jest dziesięcina? Podpowiada nam w tym, w zrozumieniu tego stwierdzenia, podpowiadają nam księgi Starego Testamentu, w których czytamy w księgach Starego Testamentu mamy dość dużo różnych wzmianek na temat jałmużny i na temat dziesięciny, ale jedna wzmianka jest zasadnicza i bardzo mocna. W księdze proroka Malachiasza możemy wyczytać, że Bóg wyrzuca Izraelowi, że ten go okrada i że ciągle mu się nie powodzi, więc Izrael jest trochę zadziwiony. Jak to? No Bóg mówi, wy mnie okradacie, nawróćcie się do mnie, wtedy będzie wam się powodziło. Izrael mówi, ale z czego, panie, mamy się nawracać? A Bóg mówi, bo wy nie dajecie mi dziesiątej części, która się dla mnie należy. Po co mówi to Bóg? Ponieważ do jałmużny, ale konkretnie do dziesięciny, bo to jest troszeczkę różnica, przywiązuje Bóg błogosławieństwo. I chociaż w katechizmie Kościoła katolickiego nie mamy mowy o dziesięcinie, to w Piśmie Świętym Starego Testamentu, co podkreśla potem nam Pan Jezus w Nowym Testamencie, do dziesięciny jest przywiązane błogosławieństwo. Jakie to jest błogosławieństwo? Bóg mówi, daj mi dziesiątą część, która do mnie należy, a potem możesz mnie wystawić na próbę. Czy ja ci nie pobłogosławię? Czy nie zrobię w taki sposób, że będziesz miał wszystko, czego potrzebujesz w kontekście rzeczy ważnych? W kontekście tego wszystkiego, czym chcę cię obdarować? Słuchajcie, kiedy ja to przeczytałem, to mnie to poraziło. Poraziło dlaczego? Dlatego, że pomyślałem sobie, jak w ogóle Bóg weźmie tę dziesięcinę? Jak ja mu po prostu przekazać? Co to znaczy dla mnie, że ja okradam Boga, jeżeli ja nie daję mu dziesiątej części na jego sprawy? I zacząłem odkładać dziesięcinę wiele lat temu. Zrobiłem sobie mieszek na sprawy Pana, jak to mówi Stary Testament. I pamiętam, któregoś razu jako ksiądz chciałem stestować, dokończę tylko tym przykładem trochę wydłużoną tę konferencję. Chciałem stestować Pana Boga, to była sobota rano. W sobotę rano tak pomyślałem sobie, Panie Boże, mam już 90 zł, czyli dziesiątą część z 900 zł odłożoną na Twoje sprawy. Ciekawe, jak Ty to odbierzesz. I wiecie, co się stało? Koło południa ja zupełnie tego nie łączyłem, nie kojarzyłem. Ktoś stanął przy moich drzwiach i poprosił mnie, żebym pojechał z nim do apteki kupić lekarstwa, ponieważ nie stać go i prawdopodobnie nie może mi oddać. Ja w ogóle tych dwóch faktów nie łączyłem do samego momentu, kiedy byłem przed okienkiem w aptece. Kiedy stanąłem przed okienkiem w aptece, ta pani oczywiście podała argumenty mówiące mi o tym, że tak, rzeczywiście ten pan musi brać leki takie i takie. I kiedy przeszła do spraw finansowych, mówi, że przy księdze te lekarstwa nie będą kosztowały 5 czy 10 zł. Ja mówię, że jestem przygotowany. Mówi do mnie, one będą kosztowały 90 zł. I wtedy słuchajcie, tak jakby błysk przez moją głowę, przez moje myśli. Przecież ja rano się modliłem. Boże, jak ty odbierzesz tę dziesięcinę? Jak ty weźmiesz to? Nie miałem żadnej wątpliwości. No, przyznam się przed wami tylko tyle na koniec, że kiedy u swojego spowiednika zapytałem go, czy ja jako ksiądz mam składać dziesięcinę, a powiedział mi, chłopie, ty jesteś księdzem, ty masz więcej niż dziesięcinę, ty masz wszystko oddać dla Jezusa. No właśnie. Spotykamy się wieczorem. Pomyślcie, w której sferze omówionej lub nieomówionej, zasygnalizowanej lub nie zasygnalizowanej, trochę przedłużonej konferencji, Jezus jeszcze nie jest na pierwszym miejscu.